Ta informacja bardzo mną wstrząsnęła i nie wyobrażałam sobie nie poruszyć tego tematu na antenie. Dzisiaj akurat w urodziny to wypadło Radia Wnet, ale wszystko się łączy, bo tu są urodziny, a tu będziemy rozmawiać też o narodzinach, a raczej o tym, co się dzieje i jak aborcyjne lobby działa w Polsce. W naszym studio pan Cezary Boryszewski, redaktor naczelny czasopisma Presję, także redaktor opinii Klub Jagielloński. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
To żeby nakreślić państwu temat, a raczej to, w jaki sposób aborcyjny Dream Team informuje o tym, co się dzieje i jak działa, to posłuchajmy jednej z przedstawicielek. Justyna Wydrzyńska opisuje poniekąd problem, o którym będziemy rozmawiać.
Zadzwoniła do nas dzisiaj osoba w 10 tygodniu ciąży, w ciąży bliźniaczej. I powiedziała nam, znaczy zaczęła nas pytać na temat dostępności klinik aborcyjnych w Czechach, na Słowacji. Zaczęliśmy rozmawiać, ponieważ my nigdy nie pytamy o powód aborcji, to ten powód gdzieś tam pojawia się w toku rozmowy. No i wyszło, że tak naprawdę ta osoba jest w chcianej ciąży, planowanej, ale ponieważ jest to ciąża bliźniacza, to ich trochę zaskoczyło jako parę. Oni nie planowali, nigdy nie myśleli o tym, żeby mieć dwójkę dzieci zamiast jednego, więc tak naprawdę to ich pierwszym pomysłem była aborcja selektywna. No i tu właśnie przyszła ta informacja, ponieważ aborcja selektywna jest możliwa w Europie. Są ośrodki, które to robią na różnych etapach ciąży. I my dałyśmy tej osobie to rozwiązanie, czyli ona uzyskała informację, komplet informacji, który pozwoli, że jej życie będzie spełnione, szczęśliwe i będzie się toczyło tak, jak ona sobie to zaplanowała. Nigdy nie dowiedziałaby się tych informacji od żadnego lekarza, ginekologa, położnika czy lekarki, która, ponieważ ci lekarze najprawdopodobniej nie posiadają tych informacji.
To był fragment wypowiedzi Justyny Wydrzyńskiej. Aborcyjny Dream Team, w cudzysłowie, pochwalił się, o czym zresztą pan pisze, że pomógł pewnej kobiecie w usunięciu jednego z bliźniąt przy zachowaniu życia drugiego. Jak pan patrzy na to przesłanie, na ten komunikat, który płynie z tej organizacji?
Ja może zacznę od tego, co chyba najbardziej mnie uderzyło w tym komunikacie, który przed chwilą wysłuchaliśmy. Tam padło takie sformułowanie, że tutaj parafrazując, pomogliśmy tej pani, żeby jej życie było spełnione, prawda? No czyli to założenie, że ta pani, ta para, no głównie ta pani, bo ta pani do nich zadzwoniła, nie para, czyli to była decyzja tej kobiety głównie. Miała pewien plan, chciała mieć dziecko, ale nie chciała mieć dwójki dzieci, prawda?
I
no i tutaj się
wyszło.
Wydarzyło coś,
nie było zaplanowane.
Nie było
tak?
Zaplanowane, bo mamy jakby umiarkowany wpływ na takie rzeczy. To jest zapisane w genach. Wierzący powiedzą, że jest zapisane gdzieś w planach opatrzności, prawda? Ale jest gdzieś zapisane w genach, nie mamy na to wpływu i nagle ten plan, zaplanowane życie, w jaki sposób sobie zaplanowaliśmy, nagle ulega jakiegoś rodzaju zaburzeniu, pojawia się drugie dziecko, no i aborcyjny Dream Team twierdzi, że pomagając, czy wskazując, że jest możliwość dokonania aborcji selektywnej, czyli no eliminacji jednego z bliźniąt, mówiąc wprost, ta pani może mieć to życie spełnione. No i to, co mnie uderzyło, to jest ten aspekt właśnie pewnej kultury, którą bym nazwał taką kulturą, no może zabrzmi to jak takie typowe prawackie gadanie, no ale dobrze, no wyjdźmy od tego. Taką kulturą ja, skoncentrowaną na ja, że w centrum świata jest to moje ja, ona ma pewne plany na swoje życie, chce się samorealizować. To jest w nas właściwie wydaje mi się od dziecka wsączane przez kulturę, że tym celem jest samorealizacja, cokolwiek by to miało znaczyć. No tylko, że cały problem, jak tego słucham, jest w tym, że wydaje mi się, że zarówno panie z aborcyjnego Dream Teamu, jak chyba i cała nasza kultura jako całość nie odrobiła pewnej lekcji, którą nam dają zresztą wcale nie chrześcijańscy myśliciele dwudziestowieczni. To są często psychoanalitycy, to są często antropolodzy, którzy pokazują, że ta samorealizacja to jest trochę wydmuszka, ponieważ większość tych naszych pragnień to nie są jakieś tam wrodzone, że my mamy jakieś przeznaczenie wpisane w siebie w takim znaczeniu, że mamy pewne wizja, w której mamy wpisane w siebie pewne pragnienia. I teraz te pragnienia to są jakieś takie po prostu dane z góry, nie wiadomo skąd i mamy je realizować, żebyśmy byli szczęśliwi. jest z gruntu fałszywa, bo bardzo duża część naszych pragnień jest wsączana w nas przez kulturę. No i teraz, jeżeli od dziecka słyszymy o samorealizacji, słyszymy o tym w kółko, to mamy taki przymus, musimy się samorealizować. No gdzie? No w pracy na przykład, nie? Przez karierę zawodową. No i teraz pojawia się taka sytuacja, że mamy tę swoją wizję samorealizacji, pojawia się nieplanowane dziecko i nagle ten cały projekt, który był w nas wsączany od dziecka, no się nie zrealizuje. No i my to odbieramy osobiście, rzeczywiście, tak w takim przeżyciu wewnętrznym, psychicznym, jako katastrofę, więc w pewnym sensie ja też patrzę na to w ten sposób, że te kobiety, które decydują się na taką aborcję, w pewnym
ta
sensie
rodzina,
są ofiarami,
no bo
systemu.
Tam
ta rodzina,
jest,
tak,
tam
tak,
jest
tak,
i mężczyzna, mhm. Tak, no bo też mi się wydaje, że za mocną albo głównie jedną z głównych ról przypisujemy kobiecie, no ale przecież tam jest też ojciec,
tak.
Który no, podejrzewam, że musiał się raczej na to zgodzić, ale jeszcze powiedział pan, że no tak, że jest to aborcja selektywna, dokonywana de facto tylko w jednym kraju Unii Europejskiej, prawda?
Tak. Mhm.
Że nawet te aborcyjne kliniki, które dokonują zazwyczaj aborcji, no takiej aborcji przy bliźniakach by się nie podjęły, bo jest to za duże ryzyko. A mimo to ten Dream Team no, pokazuje tę ścieżkę, wskazuje.
No co ciekawe, za duże ryzyko, ale też jak redakcja Rzeczpospolitej to w swoim artykule opisującym tę sytuację podała, no też lekarze nawet na Zachodzie mają pewnego rodzaju wątpliwości etyczne. I to jest bardzo ciekawe, bo tych wątpliwości etycznych nie ma w przypadku, powiedzmy, ciąż z jednym dzieckiem. I wydaje mi się też, że to, co ta sprawa pokazała, też reakcję opinii publicznej, na co czasami, na co w przypadku właśnie takiej ciąży z jednym dzieckiem opinia publiczna nie jest wrażliwa, że kiedy stanęliśmy jakby przed tą wizją tego wyboru, że mamy dwoje istnień
dzieci,
i jedno
tak.
Eliminujemy, to nagle sobie uświadamiamy coś, co chyba mi się wydaje, jak intuicyjnie wszyscy czujemy. Co czujemy, gdy myślimy o sobie, że powiedzmy ja te 30 lat temu w łonie matki, to jest ta sama istota, którą jestem teraz, tylko wiadomo, rozwinąłem się i tak dalej,
tak.
Że to pokazuje tak bardzo radykalnie naocznie to, że właśnie ta istota już w łonie matki ma w sobie zapisane w swoich genach te wszystkie predyspozycje, które później się ujawnią, osobowościowe i tak dalej, tę całą jakby niepowtarzalną historię, która w tym momencie jest jakby eliminowana.
Pan pisze, że to jest ta patologiczna mentalność właśnie na przykładzie aborcyjnego Dream Team, ale ważne jest to, polecam oczywiście tekst na stronie Klubu Jagiellońskiego, ale pan odnosi się do tego okna Overtona, które jest nie tylko w sferze politycznej, tylko w ogóle we wszystkich sferach nam dzisiaj towarzyszy. Jak pan właśnie patrzy na tę korelację pomiędzy tym wydarzeniem, a tym oknem Overtona, w którym my wszyscy jesteśmy, w którym my wszyscy gdzieś funkcjonujemy?
No i sam się zastanawiam tak do końca, w jaki sposób to będzie funkcjonowało długofalowo, no ale stawiam w tym tekście taką hipotezę, że aborcyjny Dream Team, bo nie pierwszy raz on szokuje jakąś taką...
I nie pierwszy raz będzie miał sprawę wytoczoną, tak?
Tak,
w tym zakresie.
Tak, że aborcyjny Dream Team, chwaląc się w sieci właśnie takimi radykalnymi przypadkami, że właśnie pomógł w aborcji selektywnej.
37 tydzień ciąży też tym się chwalą,
też
prawda?
Tym się chwalił aborcja. W 2022 roku bodajże pochwalili się właśnie aborcją, czy pomocą w dokonaniu aborcji w 37 tygodniu ciąży, że jakby komunikując oni, wydaje mi się, że tak zakładam oczywiście, nie wiem co mają w głowach, w swoich sumieniach, ale zakładam, że są doskonale świadomi, że to jest szokujące nawet dla tych osób, nawet postawię taką tezę, nawet dla tych osób, które byłyby skłonne nawet zgodzić się na aborcję, na życzenie do 12 tygodnia, nawet dla tych osób i wydaje mi się, że to jest no, nieprzypadkowe, dlatego że właśnie to szokowanie tymi jakby skrajnościami ma w pewnym sensie za zadanie uniewrażliwić na te przypadki, można powiedzieć, krok czy dwa kroki
łagodniejsze
ciężej.
Łagodniejsze w cudzysłowie,
tak, łagodniejsze,
prawda?
Zarówno jak, jeżeli tutaj mówimy o przypadki dzieci do 12 tygodnia, jak i w przypadku dzieci z wadami wrodzonymi i tak dalej.
Powiedział pan na początku naszej rozmowy, że żyjemy w takich czasach i ta kultura i ta filozofia bardzo mocno taka skupiona na pojedynczej jednostce, ten egocentryzm, ale pan niedawno miał rozmowę, debatę w Kanale Zero, tak, z przedstawicielką tego aborcyjnego Dream Teamu. No ale jakby pan wytłumaczył osobom, które się gdzieś wahają albo zastanawiają, no bo przecież moje ciało, moja sprawa, tak? Z drugiej strony, że to przecież no, ja powinnam decydować o tym, czy urodzić, czy nie urodzić. Dlaczego państwo jest takie opresyjne? Dlaczego przepisy prawa mają to regulować z drugiej strony?
No tak, tylko że tutaj dotykamy kwestii fundamentalnej, to znaczy podstawowym prawem w obrębie naszej cywilizacji, to niezależnie od tego, czy będziemy mówili o prawach wynikających z jakiegoś dorobku chrześcijaństwa, ale nawet o prawach człowieka, gdzieś tam wprost wyrażonych po II wojnie światowej, z założenia mających mieć charakter świecki, mających być podstawą dla no, demokracji liberalnych, niekoniecznie demokracji chrześcijańskich, mówią o, że podstawowym prawem jest prawo do życia. No i jeżeli my uznajemy, że po pierwsze ten konkretny płód, to konkretne dziecko w łonie matki już jest człowiekiem, ponieważ w sobie już zawiera cały, że tak powiem, komplet tych cech, które później się wraz z rozwojem tego organizmu będą ujawniać, no to jakby powinny mu, przynajmniej też w mojej interpretacji, w interpretacji tak mi się wydaje wielu ludzi, wydaje mi się, że też właśnie z praw, nazwijmy to, liberalnych da się wywieźć taki wniosek, niekoniecznie z myślenia chrześcijańskiego, katolickiego czy innego, no że skoro to jest człowiekiem, to przysługują mu prawa osoby, a zatem przysługuje mu prawo do ochrony życia. I nawet teraz w tym momencie, jeżeli dochodzi do konfliktu pomiędzy tym, że ta ciąża może przynieść jakieś negatywne skutki noszącej go kobiecie. No, tutaj będzie oczywiście spór, o jakich skutkach będziemy mówić, ale że jednak no, to prawo do życia jako prawo podstawowe powinno być co do zasady chronione. Można mówić o wyjątkach. Nasza cywilizacja znała do niedawna różne wyjątki od ochrony prawa do życia, jak na przykład kara śmierci. Tylko że w przypadku kary śmierci mówimy o kimś, kto przez swoje postępowanie, no będziemy się tu kłócić, zasłużył, nie zasłużył, no zwolennicy powinno zasłużył na to, żeby wymierzyć mu taką, a nie inną karę. Tutaj mówimy o człowieku, który jest bezbronny, niewinny. Zatem, no, jeżeli nasza cywilizacja przyjmuje to prawo do życia jako takie prawo podstawowe, podstawowe dobro, które powinno być chronione i uznajemy poprzez racjonalny namysł, że mamy tutaj do czynienia z człowiekiem, z organizmem, z którego właśnie wyłoni się dorosły, ukształtowany człowiek, no to jakby podstawowe prawo. Nie ma w naszej cywilizacji bardziej podstawowego prawa niż właśnie prawo do ochrony
życia. A jak
jeszcze
ocenia pan działalność państwa? No bo to jest pomocnictwo przy dokonaniu aborcji. Tutaj się kłania też kodeks karny. Czy państwo polskie się wywiązuje z przestrzegania przepisów prawa? Bo wiemy, że ta pani Wydrzyńska no miała różnego rodzaju problemy z prawem.
Tak, tam chyba został, jeżeli pamiętam, proces w drugiej instancji chyba odwołana pani była
tak,
skazana.
Do ponownego chyba
do ponownego rozpatrzenia.
Tak.
No powiem tak, ja tutaj nie jestem specjalistą od prawa. Dobrze wiemy, że mamy pewien bałagan prawny w naszym kraju, zwłaszcza jeżeli chodzi o aborcję, co wynika po prostu też z tego, że no od jakiegoś czasu, mówmy się, te sądy najwyższego szczebla, które mają, że tak powiem, stać na straży interpretacji prawa takiego ostatecznego, no nie cieszą się pełnym autorytetem wśród społeczeństwa. Mamy tutaj też przykład tych wytycznych pani minister zdrowia Izabeli Leszczyny, która de facto, można powiedzieć, takim tylną furtką dopuściła aborcję na życzenie. To można by o tym mówić dłużej, więc no jakby nie będę tutaj oceniał organów ścigania, bo mam wrażenie, że jakby problemem tutaj podstawowym jest to, że mamy po prostu chaos prawny, chaos interpretacyjny i właściwie w tym momencie, w którym te nasze organy, jak Trybunał Konstytucyjny, jak Sąd Najwyższy, nie mają pełnego autorytetu, no bo tak trzeba niestety powiedzieć, taki jest fakt, no to nie da się tego w sposób na ten moment, tak mi się wydaje, tak jak mówię, nie jestem specjalistą tutaj akurat od prawa, ale nie da się tutaj tego w sposób jakiś ostateczny rozstrzygnąć.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu i życzę radiu wszystkiego najlepszego.
Dziękujemy, Cezary Boryszewski, redaktor naczelny czasopisma Presję, a także Klub Jagielloński. A my, drodzy państwo, oczywiście czekamy na państwa telefony, ale najpierw wykonamy telefon w drugą stronę. Z nami jest pani radca prawny Katarzyna Gęsiak, dyrektor Centrum Prawa Medycznego i Bioetyki Ordo Iuris. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Pani mecenas, to pytanie o to, co wydarzyło się kilka dni temu, a mianowicie sytuacja związana z aborcyjnym Dream Teamem, który zapowiedział o pomocnictwie w aborcji jednego z bliźniąt. Jak to wygląda w Polsce, jeżeli chodzi właśnie o aspekty prawne i jak to powinno być ewentualnie reglamentowane?
Tak, rzeczywiście, no ta informacja parę dni temu wstrząsnęła, można powiedzieć, opinią publiczną, prawda? Widzieliśmy wiele takich bardzo, bardzo krytycznych, bardzo zasadnie oczywiście komentarzy i słów oburzenia. Cóż, no to mieliśmy do czynienia, tak jak pani redaktor wspomniała, tak wynika z relacji jednej z osób zaangażowanych w aborcyjny Dream Team i aborcję bez granic, że mieliśmy do czynienia z tak zwaną aborcją selektywną, prawda, czyli no właśnie jedno z dwójki dzieci, jedno z bliźniąt zostało niejako przeznaczone do uśmiercenia, bo czy tak się stało ostatecznie, czy nie, to jeszcze tego nie wiemy. Natomiast no, prawo tutaj generalnie jest takie samo, ma takie samo zastosowanie jak w przypadku aborcji wykonywanej wobec względem jednego dziecka, prawda? To znaczy tutaj nie mówimy o samej wykonanej procedurze, dlatego że prawdopodobnie ta cała procedura miała miejsce, o ile miała już miejsce poza granicami Polski. W Polsce oczywiście aborcja na życzenie, bo w tej sytuacji mówimy o aborcji na życzenie rodziców, tak? Oni sobie zażyczyli, że chcą mieć jedno dziecko, a nie dwójkę, mimo że dwójka dzieci poczęła się. Także taka aborcja w Polsce nadal całe szczęście pozostaje nielegalna. No ale panie aktywistki z takich organizacji jak Aborcyjny Dream Team czy Aborcja Bez Granic zajmują się tym, że świadczą pomoc kobietom, parom, które właśnie takiej aborcji na życzenie chcą z takiej aborcji na życzenie skorzystać. I organizują najczęściej pomoc, wyjazd za granicę Polski, do krajów, w którym takie aborcje są wykonywane, są zgodne z prawem tamtejszym, tego danego państwa. No i cóż, jeżeli chodzi tutaj o działalność tych pań, które właśnie taką pomoc świadczą, pomoc oczywiście w cudzysłowie.
Czy to nie powinno być ścigane z urzędu?
Tak, oczywiście, to powinno być ścigane z urzędu. Właśnie już tutaj zmierzam do tego, że tu mamy oczywiście przepis karny na taką działalność, to przestępstwo, bo tu mówimy o przestępstwie, to jest pomocnictwo w aborcji i samo właśnie takie przekazanie chociażby numeru telefonu, skontaktowanie z kliniką aborcyjną, która gdzieś za granicą wykonuje aborcję, to tutaj już mamy właśnie do czynienia z przestępstwem. Nie ma przy tym znaczenia, czy kobieta zdecyduje się ostatecznie na aborcję, czy nie, czy ona wyjedzie poza granicę Polski. Ważne jest to, że tutaj aktywistki aborcyjne po prostu przekazały informacje, udzieliły no tej pomocy, prawda? Bo tutaj kodeks karny posługuje się terminem pomoc. Także to jest artykuł 152, paragraf 2 kodeksu karnego. Jak najbardziej to przestępstwo powinno być ścigane z urzędu.
Pewnie, zakładam oczywiście, że raczej tak się nie stanie. Czy państwo będą tutaj coś wnioskować, coś działać, jeżeli chodzi o tę sprawę?
Tak, oczywiście. Instytut Ordo Iuris po raz kolejny będzie kierował do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Nie jest to pierwszy raz, na pewno nie jest to ostatni, bo widzimy absolutną bierność prokuratury w tych akurat sprawach dotyczących pomocnictwa w aborcji. Także dosłownie na dniach będziemy kierować takie zawiadomienie do prokuratury.
Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. Pani Katarzyna Gęsiak, radca prawny, bardzo serdecznie dziękuję.